Błogosławiony niech będzie nasz Bóg, który w Jezusie Chrystusie stał się naszym Ojcem, jak śpiewaliśmy, i że przez Ducha Świętego możemy mówić Abba, Ojcze. Niech Bóg będzie błogosławiony. Ci, którzy zachodzą czasem na główne miasto w Gdańsku, znają taki obraz wycieczek, które podążają za przewodnikiem. I bardzo ciekawe to jest, że czasem tak wyraźnie widać, że te wycieczki się różnią, są inne, ponieważ są oznakowane. Widać, że są to różne grupy turystów. Jedną z takich właśnie cech wyróżniających jest to, że ten przewodnik ma jakiś znaczek, a cała grupa ma tam jakieś swoje też oznakowanie. I dzięki temu ci turyści nie błąkają się między różnymi grupami turystów, między różnymi przewodnikami, tylko podążają za tym swoim przewodnikiem. A więc ważne to, co możemy zaobserwować, jest ta właśnie identyfikacja, która zabezpiecza turystów przed błąkaniem się po mieście. Ale chciałbym, gdy wspominamy dzisiaj, czy przywołujemy ten obraz, byśmy też zwrócili uwagę na to i pomyśleli o tym przez chwilę, że jest inna ranga przewodnika turystycznego po mieście, a zupełnie inna ranga przewodnika w jakichś bezkresach, nieznanych terenach, dzikich, pełnych niebezpieczeństw. I o ile tu na mieście z przewodnikiem można, wiecie, mieć bardzo luźny kontakt. Pamiętam, jak sam uczestniczyłem w jakichś tam szkolnych wycieczkach, to niekoniecznie się skupiałem na tym, co mówi przewodnik. I bywa, że dzisiaj też tak jest, że ludzie robią swoje, przewodnik mówi swoje, a ludzie robią, kupują, rozmawiają i się nie przejmują wcale swoim przewodnikiem. O tyle w takich miejscach niebezpiecznych, miejscach bez kresu, bez droży, trzymanie się przewodnika jest niezwykle ważne, bo można zginąć, bo można się naprawdę zagubić. My tu w tym gronie, myślę, że jesteśmy co do jednego zgodni, że wszyscy chcielibyśmy dotrzeć do nieba, do Królestwa Bożego, o którym nieraz rozmawiamy i zachęcamy się wzajemnie. I mamy to w sercu, że nasze życie to jest po prostu wędrówka do Królestwa Bożego, do nieba. Jesteśmy w drodze, jesteśmy pielgrzymami. Tak uczy nas Słowo Boże i mamy też to odczucie, że jesteśmy po prostu w drodze. Mamy więc przed sobą najważniejszy szlak, życiowy szlak. Chcemy dotrzeć do nieba, prawda? My na górze też? Też niektórzy kiwnęli głowami. A tam, dokąd ja idę, drogę znacie, powiedział Jezus. I wtedy odezwał się Tomasz. Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, skąd możemy znać drogę? Jezus odpowiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Mówił to pod koniec swojej służby, a tuż przed już swoim odejściem powiedział, że będę prosił Ojca i On da wam innego opiekuna, aby był z wami na wieki, Ducha Prawdy. Więc Jezus przedstawił się jako przewodnik, jako ten, który wskazuje drogę, który sam jest drogą i który posłał Ducha Świętego, aby nami się opiekował na tej drodze. Myślę, że w tym gronie to są oczywiste rzeczy. A chciałbym, żebyśmy dzisiaj zajrzeli razem do listu do Rzymian, do 8 rozdziału. I słowem, które we mnie wywołało to rozmyślanie i to dzisiejsze rozważanie, jest werset 14, który w przekładzie dosłownym brzmi tak. Rzymian 8:14. Bo wszyscy, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Znane słowo, ale chciałbym, żebyśmy zanim wejdziemy dalej w temat, różnie rozłożyli akcenty w tym zdaniu, bo różnie położony akcent nową prawdę nam jakby tutaj podkreśla. Zacznijmy od końca. Bo wszyscy, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Kładziemy akcent na dzieci Bożych. Kto jest dzieckiem Bożym? Ten, kogo Duch Święty prowadzi. Ale skoro Duch Święty nas prowadzi, to jesteśmy dziećmi Bożymi. Jakie to znaczenie, jaka to ranga, słuchajcie. Jakie to szczęście być dzieckiem Bożym. Słowo Boże nam podpowiada, w jaki sposób jesteśmy, dlaczego jesteśmy dziećmi Bożymi. Gdy Duch Święty nas prowadzi, to jesteśmy dziećmi Bożymi. A inaczej połóżmy akcent. Bo wszyscy, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. A, czyli że są dzieci Boże, jest Duch Święty. A bardzo ważne jest, żeby On nas prowadził. Bo ci, których Duch Święty prowadzi, są dziećmi Bożymi. Bo są ludzie, których Duch Święty nie prowadzi. Jest Duch Święty, są dzieci Boże, ale są tacy ludzie, których Duch Święty nie prowadzi. I oni nie są dziećmi Bożymi. Bo ci, których Duch Boży prowadzi codziennie, w różnych sytuacjach, ci są dziećmi Bożymi. I jeszcze inaczej połóżmy akcent w tym zdaniu. Bo wszyscy, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Bo różne duchy są na tym świecie i różne idee i różnym duchom ulegamy i dajemy się prowadzić w te i we w te różnie. Ale ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Jest, żebyśmy tak złapali kontekst, bo to potrzeba, to i dzisiaj tak, mając otwarty 8 rozdział listu do Rzymian, zaczynamy od 8 wersetu. Pootwierajcie swoje Biblię, można nawet w telefonie, jak ktoś nie ma papierowej wersji. Ja tu mam jedną, mogę pożyczyć. Jakby ktoś chciał, śmiało, proszę bardzo, może podejść, wziąć Biblię. Otworzyć, mieć przed sobą tekst Słowa Bożego. 8 werset mówi tak. Ci, którzy kierują się pożądaniami ciała, nie mogą podobać się Bogu. Smutna prawda. Są ludzie, którzy kierują się pragnieniami ciała. Tego im się zachce, tamtego im się zachce. W niedzielę im się tego zachce, w środę czegoś innego, a czasem im się nic nie zachce. I jak się im nic nie chce, to co robią? Nic nie robią. Bo kierują się pragnieniami ciała. I tacy ludzie nie mogą się podobać Bogu. Smutna prawda, czyż nie? Choćby nie wiem, jak się bardzo podobali innym ludziom, samym sobie jakby się podobali, choćby to, co robią, było takie fantastyczne, że nawet w telewizji chcą o tym mówić, to oni się nie mogą podobać Bogu, bo kierują się pragnieniami ciała. Taką mamy tutaj prawdę. Jest tutaj greckie słowo sarx, które znaczy ciało jako cielesna natura, cielesność, naturalny porządek rzeczy. Cielesna natura, zmysłowość, pragnienia, moje własne pragnienia, pragnienia wywoływane przez naturalne moje pobudki, przez ten naturalny porządek rzeczy. Ale w 9 wersecie mamy objawienie o kapitalnym znaczeniu. Wy natomiast, hej, wy, my, Andrzej, pewny jesteś? Wy natomiast nie kierujecie się pożądaniami ciała, lecz złączeni jesteście z Duchem, bo przecież Duch Boży w was mieszka. A gdy ktoś nie posiada Ducha Chrystusowego, nie jest jego własnością. Jaka prawda tutaj jest przedstawiona. Napełnienie Duchem Świętym, społeczność z Duchem Świętym jest znakiem przynależności do Boga i pewności, że nas zabierze do siebie. Taką prawdę mamy tutaj w tym słowie. W 2 liście do Koryntian w 1 rozdziale jest napisane, że On wycisnął na nas pieczęć i jako zadatek dał nam do serc swego Ducha. Zadatek dał nam do serc. Jak ktoś chce coś nabyć i bardzo mu na tym zależy, daje zadatek, tak? I jak daje zadatek, to znaczy, że on to bierze, że on to kupi, że to jest tylko kwestia czasu. To już jest jego, on to pieczętuje. W liście do Efezjan w 1 rozdziale czytamy: w nim i wy, gdy usłyszeliście słowo prawdy, dobrą nowinę o waszym zbawieniu i dzięki któremu uwierzyliście, zostaliście opieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Dostaliśmy pieczątkę. Należy do Jezusa, należy do Boga. Duch Święty jest tą Bożą pieczęcią, która świadczy o tym, że jesteśmy złączeni z Bogiem, bo przecież Duch Boży w nas mieszka. A jak ktoś nie posiada Ducha Chrystusowego, to nie jest jego. Bardzo poważnie to zabrzmiało. Ci natomiast, którzy są złączeni przez Ducha Świętego z Bogiem, już nie szukają niczego innego i nikogo innego. Już nie potrzebują, są zapieczętowani Duchem Świętym, należą do Boga, są własnością Bożą i nie rozglądają się już za nie wiadomo za czym, nie szukają już nie wiadomo czego. Ci, którzy naprawdę należą, którzy mają Ducha Chrystusowego w sobie, nie żyją na jakimś głodzie. Co by tu zrobić? Jak by tu sobie lepiej życie ułożyć? Jak by tu fajniej sobie przeżyć życie? A może by coś ciekawego, nowego znaleźć? No bo już mi to na tej Olszynce, to już mi obrzydło. Takie wszystko to samo, nie? Te same pieśni, te same kaznodzieje. No i co? Może by coś innego. Nie, ci, którzy są zapieczętowani Duchem Świętym, nie szukają już niczego. I gdyby to robili, to by wysyłali naszemu Panu sygnał, że nie czują się pewni i bezpieczni pod kierownictwem Ducha. Nie ufają temu Duchowi, który ich prowadzi. Więc muszą poszukać sobie jakiejś alternatywy, jakiegoś innego przewodnika może w życiu. Jeszcze raz to powtórzę. Jeśli jesteśmy złączeni z Bogiem przez Ducha Świętego, jeśli On w nas mieszka, jesteśmy własnością Bożą i On nas prowadzi. I tak jak na mieście, czy gdzieś w terenie mamy przewodnika i chcemy dojść do celu, to nie rozglądamy się za jakimś innym przewodnikiem albo żeby zrobić coś po swojemu, tylko podążamy za Nim, bo Mu ufamy. Tak też nasza wiara w Boga polega na tym, że całkowicie zdajemy się na Ducha Świętego i On nas prowadzi. On nas doprowadzi. On wie, jak to zrobić. Na pewno nas doprowadzi do celu. Mamy tutaj dalej w wersetach 10 i 11 właśnie ukazane to błogosławione, niezawodne działanie Ducha Świętego. Jeśli zaś Chrystus jest w was, to chociaż ciało umarło z powodu grzechu, duch jednak jest pełen życia dzięki usprawiedliwieniu. A jeśli mieszka w was duch tego, który dokonał zmartwychwstania Jezusa, to ten sam, który dokonał zmartwychwstania Chrystusa, ożywi również wasze śmiertelne ciała dzięki swemu duchowi, który zamieszkuje w was. To chociaż ciało umarło, ożywi wasze śmiertelne ciała, tutaj czytamy. Ale tutaj pojawia się inne greckie słowo. Nie sarx, jak poprzednio, tylko słowo soma, które znaczy ciało jako osoba, ludzka istota, osobowość. Chciałbym, żebyśmy zauważyli tę różnicę, a daj Boże nawet ją zrozumieli dzisiaj. Że jest ciało w takim sensie właśnie pożądliwości, cielesności i ciało w sensie osoby, istoty ludzkiej, osobowości. I ciało w tym sensie właśnie jako osoba, jako osobowość może i powinno być ożywione przez Ducha Świętego mocą zmartwychwstania Chrystusa. Nasza osobowość, ludzka istota, umęczona przez wpływ ciała w sensie sarx, pożądliwości, pragnień, tej cielesności, może być ożywiona. Sarx nie powinno być ożywione. Sarx ma trafić na krzyż, cielesność ma nigdy nie być ożywiana. Ona ma swoje miejsce na krzyżu, przeznaczenie na krzyżu. Mamy ukrzyżować naszą cielesność. To, co w naszych członkach jest cielesnego, co jest z pożądliwości tego ciała, to ma być ukrzyżowane i nie daj Boże, żeby kiedyś znowu powstało do życia. Natomiast ciało w sensie soma, osobowość nasza, która z powodu grzechu umarła, z powodu tego, że upadliśmy wszyscy w grzech, byliśmy zgubieni, teraz mocą zmartwychwstania ma być ożywione, ma żyć dla Boga. A jeśli mieszka w was duch tego, który dokonał zmartwychwstania Jezusa, to ten sam, który dokonał zmartwychwstania Chrystusa, ożywi również wasze śmiertelne ciała, soma, dzięki swemu duchowi, który zamieszkuje w was. Czy zrozumieliśmy to? Ależ się cieszę. Więc prawdziwe chrześcijaństwo, bracia i siostry, to jest życie ożywione przez Ducha Świętego. To nie jest apatia, to nie jest stan rezygnacji z życia, takie markotne, smutne życie, tylko, no wiecie, żeby gdzie nie zobaczyć, nie spojrzeć, żeby się niczym nie ucieszyć, tacy wypuszczeni, bladzi, bo my do nieba idziemy, nie? Duch Święty, gdy zamieszkuje w sercu wierzącego człowieka, ożywia go do życia, pięknego życia, chwalebnego życia, radosnego życia, pełnego energii, pełnego działania, pięknych doznań i przeżyć. Tak działa Duch Święty, gdy zamieszkuje w nas i gdy mu się dajemy prowadzić. Mam nadzieję, że Wyrażam się dosyć jasno. Ale mamy jeszcze 12 i 13 werset, który jest przed tym 14, który dzisiaj rozważamy. Tak więc, bracia, nie powinniśmy żyć dla ciała, i tu się pojawia znowu Sarks, nie powinniśmy żyć dla ciała, ulegając jego pragnieniom. Jeśli bowiem pragnienia ciała kierować będą waszym życiem, umrzecie. Gdy natomiast dzięki duchowi zadacie śmierć działaniu ciała, żyć będziecie. Więc zwracam uwagę, że w natchnionym tekście znowu pojawia się tutaj sarks, ciało w znaczeniu cielesności, pożądliwości, naturalnych pragnień człowieka. I tu ta cielesna natura, cielesność musi umrzeć. Jeśli bowiem pragnienia sarks kierować będą waszym życiem, wtedy umrzecie na wieki. Gdy natomiast dzięki duchowi zadacie śmierć działaniu sarks, żyć będziecie. Żyć będziecie. A więc mówiąc krótko, nie powinniśmy żyć dla cielesności. Nasze ciało, soma, osobowość nasza ma żyć według ducha. Jest ożywiana przez ducha i ma żyć dla chwały Bożej. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj skonfrontowali się z tym prostym pytaniem. Kto lub co na co dzień mną kieruje? Kto lub co na co dzień mnie prowadzi? Bo wszyscy, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Przeczytaliśmy. Wszyscy? Na pewno wszyscy? Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. W innym przekładzie, ci wreszcie, którymi Duch Boży kieruje, są synami Boga. Pojawia się tu słowo wreszcie w przekładzie Słowa Bożego. A wreszcie, według słownika języka polskiego, to przysłówek oznaczający zamknięcie wyliczonego szeregu. Co by świadczyło, że są tacy, których prowadzi ten albo tamten, to albo to, takie pragnienia albo takie marzenia, albo takie założenia i tak dalej. Różnie ludzie przez różne motywacje są w życiu prowadzeni. Wreszcie ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi, bo czyli wszyscy poprzedni nie są dziećmi Bożymi. Dlaczego kierownictwo Ducha Świętego jest tak ważne? W naszym zborze przygotowujemy grupę nowonawróconych osób do chrztu, wiary i dzisiaj właśnie o Duchu Świętym. Więc macie już teraz osoby katechumenii, macie czas, chwilę zastanowienia się, dlaczego kierownictwo Ducha Świętego jest tak ważne. Po pierwsze, dlatego, że bez Ducha Świętego nie możemy w ogóle wejść na drogę zbawienia. To Duch Święty przekonuje człowieka o grzechu, o sądzie, o sprawiedliwości. To Duch Święty zapoczątkowuje w ogóle wiarę w Boga. Bez Ducha Świętego nie możesz wejść na drogę zbawienia. Możesz się przyłączyć do zboru, nawet do takiego jak nasz. My też tu nie jesteśmy w stanie zweryfikować na tyle, że ci od razu wypunktujemy, czy zobaczymy, że jesteś fałszywy chrześcijanin. Bez Ducha Świętego można się przyłączyć do Kościoła, można bez Ducha Świętego różne rzeczy zacząć w Kościele robić, nawet kazania można wygłaszać. To, że ja tu stoję za kazalnicą, nie znaczy automatycznie, że jestem prowadzony przez Ducha Świętego. Dlaczego jest tak ważne kierownictwo Ducha Świętego? dlatego że bez Ducha Świętego nie zostaniesz w ogóle chrześcijaninem. Możesz zostać zielonoświątkowcem, albo baptystą, albo jakimś tam jeszcze, jakimś wyznawcą. Ale nie zostaniesz prawdziwym chrześcijaninem, bo to daje, to inicjuje Duch Święty, tylko Duch Święty. Po drugie, ja tylko nie mówię, że ja wszystko powiem, ja tylko tam parę rzeczy chcę zasygnalizować. Dlaczego kierownictwo Ducha Świętego jest tak ważne? Ponieważ przesądza to o naszej przynależności do Chrystusa, żeśmy to już dzisiaj powiedzieli, że ci, którzy nie mają Ducha Chrystusowego, nie są w ogóle Jego, nie należą do Boga. Więc to przesądza o tym, czy jeśli ktoś nie ma Ducha Bożego w sobie, jeśli nie przyjął Ducha Świętego, w ogóle nie należy do Boga. Należy do Kościoła, może należy do Kościoła. Może nawet do jakiegoś zespołu aktywności kościelnej należeć. Ale nie należy do Boga. Bo pieczęcią przynależności do Boga jest napełnienie Duchem Świętym. Dlatego kierownictwo Ducha Świętego jest tak ważne. Ważne jest też dlatego, że bez Ducha Świętego o własnych siłach nie utrzymamy się na kursie wiary i nie dotrzemy do celu. Tylko Duch Święty może nas doprowadzić do celu. On po to został posłany, aby nas przeprowadzić przez te różne meandry życia, przez te różne zakręty, przez te różne sytuacje, wyprowadzić nas na prostą, naprowadzić nas znowu. Inaczej się pogubimy. I wielu ludzi, którzy o własnych siłach podjęło się chrześcijaństwa, wypaliło się za jakiś czas. Albo coś im się w głowie porobiło, już inaczej dzisiaj wierzą. Już co innego jest dla nich ważne. Już teraz ważniejsze jest w niedzielę, żeby rowerem pojeździć, albo popływać, albo pobiegać, albo coś tam jeszcze zrobić. A jeszcze nie tak dawno Bóg był dla nich najważniejszy i udział w nabożeństwie. A dzisiaj? Mógłbym wam dziesiątkami takich ludzi wymieniać ze środowiska, które znam. Tylko jedno mi przychodzi do głowy. Duch Święty przestał ich prowadzić. Bo gdyby On ich prowadził, to by im nie pozwolił na takie wycieczki, na takie życie. Jak zacząć to życie pod kierownictwem Ducha Świętego? Spójrzmy na przykład Pana naszego Jezusa Chrystusa. Łukasza 3, rozdział 21, werset. A gdy wszystek lud przyjmował chrzest i gdy Jezus został ochrzczony i modlił się, tu uwaga, podkreślam, i modlił się, otworzyło się niebo i stąpił na niego Duch Święty w postaci cielesnej jak gołębica i odezwał się głos nieba: Tyś jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Jezus świeci nam przykładem. Gdy został ochrzczony i modlił się. Gdy zostaniesz ochrzczony, masz się modlić o to, żeby Duch Święty cię napełnił. To nie jest tak, że chrzest jest jakimś sakramentem, jak to nawet w niektórych naszych zborach to zaczęli mówić. Sakrament w rozumieniu powszechnym jest to, że to coś działa, niezależnie od tego, co robisz, co myślisz, to po prostu działa, magicznie działa. Taka jest idea sakramentu. To tak nie działa. Przyjmujemy chrzest na świadectwo wiary w Jezusa Chrystusa. Że grzebiemy naszą przeszłość, zaczynamy nowe życie z Jezusem. Ale Jezus, sam Jezus, który przyjął chrzest, żeby wykonać całą sprawiedliwość, modlił się. I później powiedział, że Bóg Ojciec da Ducha Świętego tym, którzy Go oń proszą, którzy się modlą. Nie dzieje się to automatycznie. Takiej nauki tutaj nie głosimy, że przez chrzest automatycznie dostaniesz Ducha Świętego. Że to się odbywa tak przy okazji tego, że się nawracasz i oddajesz serce Jezusowi. Bez Ducha Świętego tego nie zrobisz i nie zostaniesz ochrzczony w Duchu Świętym, jeżeli nie będziesz się modlić. Tuż po złożeniu ofiary za nasze grzechy i zmartwychwstaniu, Pan Jezus w czasie jednego z pierwszych objawień powiedział do swoich uczniów: pokój wam. Jak mnie posłał Ojciec, tak i ja was posyłam. Następnie tchnął na nich i powiedział: przyjmijcie Ducha Świętego. To jego polecenie dla uczniów, dla wszystkich naśladowców Jezusa. Przyjmijcie Ducha Świętego. Zadbajcie o to, zatroszczcie się o to. Nie przegapcie tej tak ważnej rzeczy, żeby nawiązać osobistą więź z przewodnikiem, z tym, który prowadzi drogą zbawienia. I kilkadziesiąt dni później uczniowie Jezusa zostali wszyscy ochrzczeni Duchem Świętym. Czytamy, to się stało w dzień Pięćdziesiątnicy. I Duch Święty uzdolnił uczniów do składania świadectwa o Jezusie. Dał im mądrość, właściwe słowa, odwagę, jak czytamy w Słowie Bożym w Dziejach Apostolskich. Wskazywał miejsca, gdzie mają iść, co mają robić. Pomagał im demaskować kłamstwo, które się pojawiało też gdzieś w gronie chrześcijan, jakieś udawanie chrześcijaństwa. Wyznaczał osoby do poszczególnych zadań w Kościele, kierował nimi w rozstrzyganiu spornych kwestii. To wszystko Duch Święty jako przewodnik prowadzący Kościół, prowadzący wierzących robił. I to jak wówczas Duch Święty zaczął prowadzić naśladowców Jezusa Chrystusa, poucza nas, że tak jest i dzisiaj. Nie ma jakiejś innej drogi. Nie szukajcie jakiegoś innego sposobu. Nie ufajcie jakimś ludziom, którzy mówią, że to się odbywa w taki, a nie inny sposób, że muszą na was włożyć ręce, że musisz tam ileś słów powiedzieć w jakimś takim nieznanym, no po prostu zabełkotać, nie, czasem aż o to chodzi tylko, aby po prostu tylko coś tam, język twój podziałał nienormalnie i już o to chodzi. Nie ufajcie takim różnym ludziom, którzy wam jakieś techniki przedstawiają. Po prostu otwierajmy Słowo Boże, patrzmy na Jezusa, Jego apostołów. To jest droga, którą mamy iść. Na przykładzie samego Jezusa widzimy, jak bardzo napełnienie Duchem Świętym odmieniło Jego życie i codzienną aktywność. Zaczął wypowiadać słowa i robić rzeczy wcześniej nieznane Jego otoczeniu. Był tak inne rzeczy zaczął mówić, gdy został napełniony Duchem Świętym, że jego krewni zaczęli myśleć, że odszedł od zmysłów. Współmieszkańcy z Nazaretu, jak usłyszeli, co zaczął mówić, chcieli go strącić ze skały, jak wiecie. Tłumy podziwiały, bo jeszcze nikt nigdy tak nie mówił, jak ten mówi. Jakie rzeczy niezwykłe on mówi. A uczeni w piśmie, przywódcy religijni w Jerozolimie, jak reagowali? Chcieli go zabić. Tak inne rzeczy mówił, niż oni wciskali ludziom. Duch Święty zaczął działać jako przewodnik. Tak jak przewodnik w obcym dla nas miejscu jest niezwykle ważny. Od Niego zależy nasze bezpieczeństwo i dotarcie do celu. Tak właśnie Duch Święty w życiu chrześcijanina taką rolę pełni. Możesz mieć dużo różnych przewodników, jakichś tam poradników, jakichś map i tak dalej, nawet GPS-y różne możesz mieć. Ja się już nieraz przekonałem, że miałem najbardziej aktualny googlowski GPS i pojechałem w krzaki. Możesz mieć różne narzędzia takie, ale jeśli masz żywego przewodnika, dobrego, obeznanego w terenie przewodnika, to jest skarb. Pamiętam, kiedyś zaleciałem do Seulu, same krzaczki na tych ponapisywane, te napisy, takie krzaczki, że ja zupełnie nie rozumiałem, ale na szczęście na lotnisku wyszedł i uśmiechnął się do mnie człowiek. Miał napisane moje nazwisko, więc wiedziałem, że on po mnie przyszedł. I jakże inaczej wyglądało moje życie przez te 2 tygodnie w Seulu i okolicy, że miałem człowieka, żywego człowieka, tamtejszego, tubylca, który wiedział gdzie, co, kiedy, jak, o której, wszystko. Super. Duch Święty taką rolę chce pełnić w naszym życiu. Jest żywym przewodnikiem danym każdemu z nas osobiście, żeby nas prowadził. I Pan będzie Ciebie stale prowadził i nasyci Twoją duszę nawet na pustkowiach. Czytamy w liście, w księdze proroka Izajasza. Duch Święty na bieżąco nam też objawia, objaśnia różne sytuacje, w których się znajdujemy, bo każdy znajdzie się jutro w różnej sytuacji. Jeden będzie w pracy, drugi na wakacjach jeszcze, ktoś będzie robił zakupy, ktoś będzie się spotkał z źle nastawionym krewnym do niego, ktoś będzie robił, będzie miał pretensje do drugiego i tak dalej. Różne sytuacje, a Duch Święty jest osobistym opiekunem, doradcą, parakletosem, który nas prowadzi. Jeśli zaś chodzi o was, czytamy w pierwszym liście Jana w drugim rozdziale, to namaszczenie, które otrzymaliście od Niego, pozostaje w was i nie ma potrzeby, aby was ktoś uczył. Jego namaszczenie poucza was o wszystkim. Ono też jest prawdziwe. Nie ma nic wspólnego z kłamstwem. I jak was pouczyło, tak w nim trwajcie. Oto działanie Ducha Świętego. Nie musisz pytać, a jak to się modlić? Albo jak to robić? Albo tam to robić? A jak się witacie tu u was? A jak się żegnacie? A czy palenie jest grzechem, czy nie jest grzechem? Czy można żyć z dziewczyną przed ślubem, czy nie można? Czy można to, albo czy można pić piwo? Nie musisz pytać. Jeśli Duch Święty stał się twoim przewodnikiem, to to wiesz. To wiesz, bo to pouczenie jest w tobie. I masz wyjaśnione od razu. Już w duszy czujesz, już w sercu czujesz. Już jak się rąbnąłeś, gdzieś coś zrobiłeś nie tak, to sumienie ci od razu się szarpnie sumienie. I mówisz, to już trzeba szybko to naprawiać. Chwytacie myśl? To jest cudowne. Cudowny przewodnik został nam dany. Duch Święty, gdy zaczyna nas prowadzić, różnie nas może poprowadzić. Jednego poprowadzi w lewo, drugiego w prawo. I nie wolno się upierać, że jak mnie poprowadził w prawo, to ciebie też tylko w prawo może poprowadzić. Bo może dla ciebie ma inne zadanie i trzeba ci pójść w lewo. Pana Jezusa zaraz po tym, jak go napełnił, gdzie poprowadził, pytam, na pustynię. Po co? Żebyś Ewangelię tam głosił? Żeby go kusił diabeł. Dziwne, no nie? Różnie może nas Duch Święty poprowadzić, przez co, żeby to było jasne, że ja nie mówię, że Duch Święty może nas poprowadzić do baru, żebyście se popili albo gdzieś tam jeszcze. A jak się nie dać wyprowadzić w pole fałszywym duchom? Bo Słowo Boże mówi, a Duch wyraźnie mówi, że w czasach ostatecznych niektórzy odstąpią od wiary, a uchwycą się zwodniczych duchów i demonicznych nauk. Jest problem. Jest problem, że nie tylko Duch Święty działa, że są duchy zwodnicze. I one przychodzą do nas, przebierają się, piękne słówka mówią, proponują ciekawe doświadczenia i przeżycia. Jak się nie dać im wyprowadzić w pole? Bo fałszywy duch to jest po prostu niebezpieczeństwo w tym, że wygląda tak samo jak prawdziwy. I trzeba no coś zrobić z tym. Więc po pierwsze, żeby się nie dać zwieść, mamy Słowo Boże, bracia i siostry. Po to jest ono spisane, zainspirowane przez Ducha Świętego Słowo Boże. Mamy taki obraz w Dziejach Apostolskich, grupę wierzących w Berei, którzy codziennie badali pisma, czy tak się rzeczy mają. Bo różne rzeczy były głoszone, a oni brali pisma. Wtedy brali, wiecie jakie pisma? Izajasza proroka, Jeremiasza, pięcioksiąg brali, psalmy brali, księgi Samuelowe, królewskie i badali, czy to, co tam im mówią, ci, co tam ci, to teraz w Warszawie, Polska pełna chwały, czy tam gdzieś, czy ja się wtedy to jeszcze nie było tego, ale były inne różne spotkania, konferencje i nauczyciele, którzy przenikali i zapraszali, że za 120 zł możesz przeżyć takie rzeczy. Och, ha, ha. Słowo Boże. Badać na podstawie Słowa Bożego. Czy to, co ci mówią, zgadza się ze Słowem Bożym? Czy to, jak żyją, zgadza się ze Słowem Bożym? Ale żeby to wiedzieć, trzeba czytać Biblię. Nie tylko mieć ją w kilku wersjach i przekładach, tylko ją czytać, badać, rozważać. Bo ktoś może pięknie mówić, ale jeśli nie stosuje sam się do Słowa Bożego, to co nam po jego nauce? I po drugie, żeby nie dać się zwieść, Bóg dał Kościół, Bóg dał społeczność wierzących, braci i siostry. I żeby się nie dać zwieść, trzeba się trzymać Kościoła, trzeba żyć w społeczności Kościoła. Bo wtedy, kiedy coś zaczyna się robić nie tak z nami, bracia i siostry żyjący w społeczności szybko nas naprowadzą, zasygnalizują nam, że się zbliżamy niebezpiecznie do jakiejś krawędzi, że zaczynamy zbaczać z kursu. Diabeł, jeśli chce kogoś zwieść, załatwić, to najpierw go zaczyna oddzielać od społeczności. Najpierw mu wkręci, że nie potrzebuje już dzisiaj Kościoła. Najpierw mu wkręci, że może sobie w domu Biblii poczytać i w domu się pomodlić i po co mu Kościół, to tylko co, żeby ofiarę złożyć? Po co ludzie, wiesz, o co im chodzi? Im tylko chodzi o pieniądze, żebyś im tam ofiarę złożył i tego. Tak diabeł próbuje ludzi dzisiaj nakręcić. Bóg dał Kościół po to, żeby to kierownictwo Ducha Świętego, prowadzenie Ducha Świętego było w określonych okolicznościach wspierane przez działanie innych ludzi też prowadzonych przez Ducha Świętego. Wreszcie dał starszych Kościoła, którzy mają nawet obowiązek, żeby napomnieć kogoś, kto zaczyna zbaczać z kursu. Bracia i siostry, na czas przygotowania się wierzących na spotkanie z Jezusem Chrystusem Bóg dał Ducha Świętego jako przewodnika dla nas, byśmy nie pobłądzili. Niech On nas prowadzi. Jak mówiliśmy w ubiegłą niedzielę, niech miłość nas zespala. Tak dzisiaj mówimy, niech Duch nas prowadzi. Niech Duch Święty nas prowadzi. Wy, kochani, przypomnijcie sobie dawne słowa apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa. Powtarzali oni, w czasach ostatecznych pojawią się szydercy skupieni na własnych bezbożnych pragnieniach. Będą to ludzie wywołujący rozłamy zmysłowi, nie mający ducha. Będą tacy ludzie w czasach ostatecznych, w Kościele, nie mający ducha. Ale wy, kochani, budujcie się w swej najświętszej wierze. Módlcie się w Duchu Świętym. Powstańmy. Zapraszam. Podnieśmy wspólnie razem głos. Drogi Ojcze, dziękujemy Ci za to, że Ty tak to zaplanowałeś, abyśmy na ten czas, kiedy odrodziłeś nas do nowego życia i obdarowałeś nas darem żywota wiecznego, abyśmy na tej drodze wiary, zanim dotrzemy do celu, mieli tak wspaniałego przewodnika, Ducha Świętego. Dziękujemy Ci za Ducha Świętego. Pragniemy, aby Duch Święty nas prowadził. prosimy Cię o to, abyś napełnił nas na nowo Duchem Świętym, abyś rozbudził w nas potrzebę, tę świadomość, że bez Ducha Świętego zginiemy, pobłądzimy, gdzieś zboczymy z drogi. Dlatego dzisiaj prosimy Ciebie o to, byś nas wszystkich napełnił Duchem Świętym, tak jak wtedy w Dzień Zielonych Świąt. Abyś nas wypełnił Twoją myślą, abyś dał nam Twoje objawienie przez Ducha swego Świętego. By rzeczy, których normalnie człowiek nie rozumie, których nie pojmuje, których się gubi, by te rzeczy były dla nas oczywiste przez Ducha Świętego. Niech Duch Twój nas prowadzi. Proszę Ciebie o to dzisiaj serdecznie dla całej naszej wspólnoty. Prowadź nas, Duchu Święty, i doprowadź do celu, bo bardzo tego potrzebujemy. Amen.